promieniowanie lub radioaktywność to jedno z najbardziej przerażających słów w języku polskim. Chociaż promieniowanie może być bardzo niebezpieczne, większość ludzi tak naprawdę nie rozumie, jak działa i często jest traktowane jak coś magicznego, coś, co prowadzi do nieuzasadnionego strachu. Dowiedz się więcej o promieniowaniu, o tym, jak działa, gdzie występuje w przyrodzie, w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam, bądź ciekawy. Dzisiejszy dżingiel to Sant Rabab z Afganistanu z okazji zakończonego niedawno Wielkiego Postu Ramadanu i Wielkiego Tygodnia Radości, który dzisiaj przeżywają muzułmanie. Każdą dyskusję na temat promieniowania musimy zacząć od tego, czym jest promieniowanie. Podręcznikowa definicja mówi, że promieniowanie to emisja lub transmisja energii w postaci fal lub cząsteczek w przestrzeni przez ośrodek materialny. Obejmuje to wiele rzeczy, w tym światło, promieniowanie cieplne i fale radiowe. Jednak kiedy słyszymy, jak ludzie mówią o promieniowaniu, zwykle nie mówią o żarówkach i antenach radiowych. Dzieje się tak, ponieważ istnieją dwa różne rodzaje promieniowania. Promieniowanie jonizujące i promieniowanie niejonizujące. Światło widzialne, fale radiowe i rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są promieniowaniem niejonizującym. Energetyka jądrowa, wojsko, a także niektóre procedury medyczne wykorzystują właściwości promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące oznacza, że energia emitowana w cząstce lub fotonie jest wystarczająco wysoka, aby usunąć elektron z atomu i zerwać wiązanie molekularne. Przez resztę odcinka będziemy już mówić o promieniowaniu jako promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące występuje w trzech formach: cząstek alfa, beta i promieni gamma. Wszystkie te trzy rodzaje promieniowania są spowodowane procesem zwanym rozpadem promieniotwórczym. Pamiętacie, że na lekcji fizyki lub przyrody wszystkie jądra atomowe składają się z protonów i neutronów. Protony mają ładunek dodatni, neutrony mają ładunek neutralny. Liczba protonów określa, jakim pierwiastkiem mamy do czynienia. Na przykład żelazo będzie zawsze miało 26 protonów. Gdyby miało coś jeszcze, nie byłoby żelazem. Jednak żelazo lub każdy inny pierwiastek mogą mieć różną liczbę neutronów. 92% całego żelaza w przyrodzie ma 30 neutronów, ale są też takie rodzaje żelaza, które mają 28, 29, 31 i 32 neutrony. Wszystkie te cząstki żelaza z różną liczbą neutronów nazywane są różnymi izotopami żelaza. W przypadku tych 5 izotopów żelaza, które mają od 28 do 32 neutronów, to te właśnie izotopy stanowią 99,9% całego żelaza. Izotopy są również stabilne. Stabilny izotop, jak sama nazwa wskazuje, jest szczęśliwy taki, jaki jest i nie zamierza się zmieniać. Jednak niektóre izotopy niektórych pierwiastków są niestabilne. Oznacza to, że mogą istnieć w tym stanie tylko przez pewien okres, a później to się zmieni. Kiedy niestabilne izotopy ulegają rozpadowi, mówimy o rozpadzie radioaktywnym. Ważne jest, aby znać różnicę między trzema różnymi rozpadami radioaktywnymi – alfa, beta i gamma. Rozpad alfa ma miejsce, gdy jądro wypluwa atom helu. Dwa protony i dwa neutrony zostaną wyrzucone z atomu, zmieniając atom w nowy pierwiastek. Cały hel, jaki mamy na Ziemi, pochodzi z rozpadu alfa. Pierwiastki promieniotwórcze głęboko w Ziemi ulegają rozpadowi alfa i wypluwają atom helu, a hel zostaje uwięziony na atmosferze ziemskiej. Hel na powierzchni szybko trafia do atmosfery i tam znika lub bytuje w jej górnych sferach. Spośród trzech wymienionych rodzajów promieniowania, alfa, beta i gamma, promieniowanie alfa ma najniższą energię i może być najbezpieczniejszym rodzajem promieniowania. Cząsteczka alfa może być zablokowana przez prawie wszystko, nawet kartkę papieru, ubranie, a nawet martwe komórki skóry zablokują cząsteczkę alfa. Jedyne niebezpieczeństwo związane z promieniowaniem typu alfa pojawia się, kiedy je połkniesz. Gdy emiter alfa dostanie się do płuc, mógłby spowodować wiele szkód. Dlatego radon może być tak niebezpieczny. Może pamiętacie rosyjskiego dysydenta i krytyka Władimira Putina, Aleksandra Litwinienkę. On to właśnie został otruty polonem 210 w 2006 roku. Wypił herbatkę z polonem. Polon jest bardzo radioaktywnym emiterem cząsteczek alfa o niezwykle krótkim okresie połowicznego rozpadu. Litwinienko został nim otruty i zmarł. Uważa się, że jest pierwszą ofiarą zatrucia polonem 210. Drugim rodzajem rozpadu promieniotwórczego jest rozpad typu beta. Dzieje się tam w sytuacji, gdy neutron wypruwa elektron lub proton wypruwa pozyton. Cząsteczki beta mają więcej energii niż cząsteczki alfa. Kartka papieru czy ubranie nie zatrzyma promieniowania beta. Do zatrzymania promieniowania typu beta wystarczająca jest natomiast cienka blacha. Cząsteczki beta mają 100 razy większą zdolność penetracji niż cząsteczki alfa. Na przykład pierwiastek stront 90 jest powszechnym emiterem cząsteczek beta i jest często używany do celów medycznych. Lekarze, radiolodzy będą celować emisjami typu beta w guza, próbując go zniszczyć i zabić. Ze względu na swój ograniczony charakter, promieniowanie typu beta jest powszechnie wykorzystywane w medycynie. Ostatnim, najgroźniejszym typem promieniowania jest promieniowanie gamma. To naprawdę paskudna sprawa. W przeciwieństwie do promieniowania alfa lub beta, które są cząsteczkami fizycznymi wyrzuconymi z atomu, promieniowanie gamma jest fotonem o wysokiej energii. Ponieważ jest fotonem i nie ma masy, a także ponieważ ma tak dużo energii, blokowanie promieniowania gamma jest bardzo trudne. Wymaga osłony z grubego betonu lub ołowiu. Większość ludzi zapomina, że są narażeni na promieniowanie w każdej sekundzie swojego życia. Słuchając tego podcastu, jesteś radioaktywny. Promieniowanie naturalne pochodzi z dwóch podstawowych źródeł. Pierwszym z nich jest promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne to wysokoenergetyczne cząstki, które pochodzą z kosmosu. Mogą pochodzić ze Słońca, ale także spoza naszej galaktyki. Śmigają cały czas, wchodząc w naszą atmosferę i przechodząc przez nią. Tak więc jeśli nie słuchasz tego w głębokiej kopalni, jesteś zbombardowany promieniami kosmicznymi. Co więcej, im wyżej siedzisz, tym więcej promieni kosmicznych do ciebie dociera. Przykładowo, siedząc w schronisku na górze Śnieżka, otrzymasz taką samą ilość promieniowania, jakbyś przechadzał się po ulicach wymarłego Czernobyla. I nie jest to pokazanie, jak wielkie promieniowanie jest na Śnieżce, tylko jak niskie jest już w Czernobylu. Szacuje się, że pojedynczy lot transatlantycki powoduje większe narażenie na promieniowanie niż 5 prześwietleń klatki piersiowej. Jeśli spojrzysz na listę zawodów o największym narażeniu na promieniowanie, pilot linii lotniczych oraz stewardesa będą na równym poziomie z lekarzem radiologiem lub technikiem radiologiem. Innym ważnym źródłem promieniowania naturalnego jest promieniowanie tła Ziemi. Pierwiastki takie jak uran są naturalne i znajdują się w skałach, w glebie, często w śladowych ilościach. Niektóre niestabilne izotopy, takie jak węgiel 14, są wytwarzane w górnych warstwach atmosfery przez wpadające promieniowanie kosmiczne. Mieszkanie w domu wykonanym z kamienia lub cegieł, a nie z drewna, zwiększy ilość promieniowania, na które jesteś narażony. Podobnie, choć może to się wydawać dziwne, elektrownia węglowa spowoduje większe narażenie na promieniowanie niż elektrownia jądrowa. Powodem jest to, że w węglu mogą znajdować się śladowe ilości naturalnie występujących materiałów radioaktywnych, które po spaleniu przemieszają się w atmosferze i są rozprzestrzeniane i wdychane do płuc. Wszystko z elektrowni jądrowej jest natomiast ekranowane i nigdy nie wychodzi poza elektrownię albo składowisko odpadów radioaktywnych. Jak to się dzieje, że ludzie sami są radioaktywni? Ich źródło radioaktywności pochodzi głównie z potasu 40, naturalnie występującego izotopu potasu, który stanowi zaledwie 0,012% całego potasu. Ponieważ masz potas w swoim ciele, nawet jego niewielka ilość będzie radioaktywna i dlatego każdy z nas jest radioaktywny. Jest wiele radioaktywnych pokarmów, a jednym z najbardziej radioaktywnych pokarmów jest banan, ponieważ ma tak dużo potasu. A najbardziej znanym radioaktywnym pokarmem są orzechy brazylijskie. Swoją drogą, aby uzmysłowić ludziom zagrożenia związane z energetyką jądrową, wprowadzono dawkę promieniowania, która równa się dawce jednego banana, który mógłby zostać zjedzony. Ta dawka nazywa się BED, czyli banana equivalent dose, i wyraża się promieniotwórczość niektórych elektrowni atomowej właśnie jako na przykład milion bananów. Tak jak wspomniałem wcześniej, promieniowanie jonizujące może niszczyć wiązania molekularne w naszych komórkach DNA. Jednak życie, które wyewoluowało na planecie Ziemia w takim środowisku jak nasze, może naprawić pewną ilość uszkodzonych komórek i DNA. Gdy robi się tego za dużo, wtedy wpadamy w problemy. To, jak coś bardzo jest radioaktywne, można zmierzyć jako okres połowicznego rozpadu. Okres połowicznego rozpadu jest dość łatwą koncepcją. Rozpad promieniotwórczy polega na tym, że atom zmienia się w coś innego, a okres półtrwania to po prostu czas potrzebny, aby jednostka stała się o połowę mniejsza. Jeżeli masz gram uranu 238, okres połowicznego rozpadu będzie czasem, który jest potrzebny, aby zostało tylko połowa z tego grama. W przypadku uranu 238 połowiczny okres rozpadu wynosi 4,5 miliarda lat. Problemem z okresami półtrwania jest to, że im krótszy okres tego rozpadu, tym bardziej materiał jest niebezpieczny i emituje więcej jednostek. Na przykład połowiczny okres rozpadu polanu 210 wynosi 138 dni, więc jest on niezwykle radioaktywny. Uran 238 możesz bez problemu trzymać w dłoni i nie zrobi ci on specjalnej krzywdy. O co więc chodzi z energią jądrową i bombami atomowymi? To mogłyby być osobne epizody i pewnie kiedyś tak się stanie. Aby to uprościć, opowiem dzisiaj o tym, co łączy większość bomb i reaktorów atomowych. Uran 235. Uran naturalny występuje w dwóch formach. Uranu 238, który stanowi 99,3% całego uranu na Ziemi, oraz uranu 235, który stanowi pozostałe 0,7%. Do budowy reaktora jądrowego potrzebny jest uran 235. To rzadki typ, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 700 milionów lat. Problem polega na tym, że trzeba go oddzielić od uranu 238, co jest naprawdę trudne do zrobienia. Oddzielenie dwóch różnych elementów o dosyć przybliżonej masie nie jest łatwe. Można zrobić to chemicznie. Rozdzielenie dwóch różnych izotopów jest trudne, ponieważ one są w zasadzie tym samym pierwiastkiem, z wyjątkiem bardzo niewielkiej różnicy w ich masie. Kiedy uran 235 zostanie uderzony neutronem, jego atom rozszczepia się i wysyła więcej neutronów, które rozszczepiają się na jeszcze więcej atomów i wysyłają więcej neutronów, etc., etc. Czyli wchodzimy w reakcję łańcuchową. Jeśli masz dużo uranu 235, to możesz spowodować niekontrolowaną reakcję rozszczepiania kolejnych atomów i w ten sposób robi się bombę. Do wytworzenia uranu nadającego się do użycia w broni potrzeba ponad 90% uranu 235. Jest to trudne i kosztowne, aby wytworzyć takie izotopy. Aby wyprodukować paliwo do reaktora jądrowego, potrzebny jest uran 235, ale w natężeniu wynoszącym tylko 3-5%. Dlatego reaktor jądrowy nie może wybuchnąć tak, jak robi to bomba. Jeśli okres półtrwania oznacza, że czegoś jest mniej w czasie, to również oznacza, że w przeszłości musiało być tego czegoś więcej. Ze względu na różne okresy połowicznego rozpadu uranu 238 i 235 możliwe jest, że w głębokiej przeszłości na Ziemi było wystarczająco dużo uranu 235, aby wywołać reakcję jądrową. I wierzcie lub nie, odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Znaleziono dowody w Gabonie, że 2 miliardy lat temu musiała tam zachodzić naturalna reakcja rozszczepienia jąder atomów, biorąc pod uwagę izotopy, które tam się znalazły. Wytworzyłoby to dużo ciepła, nie różniącego się zbytnio od wybuchu wulkanu. Jeżeli mówimy o radioaktywności, oprócz uranu, najczęściej pojawiającym się pierwiastkiem jest pluton. To naprawdę paskudna substancja i jedna z najbardziej śmiercionośnych substancji na świecie. Ma jednak swoje pozytywne zastosowania. Głównym zastosowaniem plutonu jest paliwo dla misji kosmicznych. Za każdym razem, gdy wysyłamy sondę na Jowisza lub dalej, zawsze będzie ona zasilana ogniwami z plutonem 238. Panele słoneczne po prostu nie działają, gdy są zbyt daleko od Słońca, więc potrzeba jest czegoś innego. Okres połowicznego rozpadu plutonu 238 wynosi 88 lat, a więc jest to pierwiastek bardzo radioaktywny. Wytwarza też dużo ciepła. Pewna ilość substancji plutonu 238 może spokojnie sobie siedzieć w jednym miejscu i wytwarzać ciepło i być gorąca przez wiele lat. Na przykład sonda misji New Horizons, która leciała na Plutona, była zasilana przez radioizotopowy generator termoelektryczny. Pobierał on ciepło z rozpadającego się Plutonu i przekształcał je bezpośrednio w energię elektryczną. Są bardzo bezpiecznym i prostym źródłem zasilania, ale nie są zbyt wydajne. Tylko 3-7% ciepła jest przekształcane w energię elektryczną. Ale kiedy sonda jest miliardy kilometrów od Ziemi, dobre jest i to. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób ludzkość może nadal utrzymywać kontakt ze statkiem kosmicznym Voyager, który został wystrzelony 43 lata temu, to jest to właśnie zasługa Plutonu 238. Promieniowanie jest czymś, co zdecydowanie należy szanować. Może wyrządzić wiele szkód. Jest to jednak coś również bardzo naturalnego na wielu poziomach, z czym wszyscy żyjemy na co dzień. Tak więc następnym razem, gdy usłyszysz coś o promieniowaniu w wiadomościach, zamiast myśleć o nim jako o magicznych kogutach śmierci, przyjmij bardziej zniuansowane podejście. Pamiętaj, że spore dawki promieniowania otrzymujesz lecąc samolotem nad oceanem, a także codziennie jedząc na przykład banana.